ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
Z nami wyślesz co chcesz, kiedy chcesz, do kogo chcesz i to o 40% taniej. W Atlantic Express wysyłamy wszystko, co chcesz. 1-800-775-7363. Mienie przesiedleńcze, kontenery, paczki do Europy. Atlantic Express to 30 lat doświadczenia i o 40% niższe ceny na wysyłki kontenerów, samochodów i paczek. Ekspresowo przez Atlantyk, tylko z Atlantic Express.
A razem ze mną były kolarz Paweł Poliański. Dzień dobry.
Witam Państwa, dzień dobry. Pozdrawiam ze słonecznej Gdyni.
Jak słyszysz, to były kolarz. To były ci jakoś tak przeszkadza, uwiera, czy w ogóle nie?
Nie, myślę, że na każdego jest czas, że tak powiem. I w życiu normalnym, i w życiu zawodowego sportowca. Ja tą decyzję podjąłem. W sumie już mija 3. rok. Także to była moja decyzja bardzo ciężka, ale jakoś wyszło tak, że w sumie cieszę się, że jestem na tym miejscu, gdzie jestem.
Ale może też powinienem powiedzieć, były zawodowy kolarz, bo kolarzem to pewnie jednak jesteś. Widziałem zdjęcia na mediach społecznościowych. Ten rower ci cały czas towarzyszy. To jest chyba taka miłość na całe życie.
Myślałem, że tak będzie na zawsze, że tak powiem, ale był taki okres, że po karierze przez totalnie prawie 2 lata roweru w ogóle nie dotykałem. Po prostu byłem zniechęcony jakoś tak. Nie miałem chęci nawet wsiąść na ten rower. Jednak od jakiegoś czasu, myślę, zeszłej wiosny jakoś zacząłem na tym rowerze częściej jeździć i dzisiaj nie ukrywam, no staram się na ten rower codziennie pojechać i myślę, że tak, że ten sport zostanie ze mną do końca życia, chociaż jakbym się cofnął takie 2 lata wstecz, to myślałem, że już na ten rower nigdy nie wsiądę, ale jakoś poprzez znajomych i jakby pasję do tego sportu powróciłem na rower, chociaż teraz jeżdżę naprawdę bardzo rekreacyjnie i zupełnie amatorsko.
A że tak powiem, obrzydło ci to kolarstwo trochę tak pod względem fizycznym czy mentalnym, czy to się po prostu wszystko poskładało, że już powiedziałeś, że już mnie to nie będzie cieszyło, to po co się tak męczyć?
Znaczy to się tak skumulowało, bo jazdą na rowerze to tak naprawdę to była moja praca codzienna i dużo wyrzeczeń, dużo wysiłku i po prostu no byłem tym zmęczony, byłem zmęczony ciągłymi wyjazdami, ciągłym treningiem, dbanie o dietę i jakoś to się tak skumulowało, że musiałem sobie po prostu zrobić, no takie można powiedzieć 2-letnie niedotykanie roweru, no nie?
A jak powiedz przeszła ta transformacja z kolarza? No, zaryzykuję nawet tak, takiego zwykłego człowieka, bo wiadomo, kariera zawodowego sportowca, zresztą zanim rozpoczęliśmy nagranie, chwileczkę sobie o tym porozmawialiśmy, zawodowy sport dzisiaj ma ogromne wymagania, właściwie sportowiec ma minimum obowiązków poza tym, co robi, czy to będzie siatkarz, czy piłkarz, czy koszykarz, czy kolarz, wszystko wokół jest robione, zapewnione są idealne warunki, żebyś musiał skupić się tylko na treningu, na starcie, a potem przychodzi zwykłe życie, już tego startu nie ma. Nie ma już wsparcia jakichś osób, które w wielu aspektach na wyścigach czy podczas zgrupowań pomagały po prostu, wykonywały różne czynności. Budzisz się po tej karierze, jesteś już w domu z rodziną, bez kolegów, bez drużyny i co się dzieje?
Znaczy to jest akurat prawda, bo w życiu zawodowego sportowca, czy obojętnie jakiego, czy kolarstwo, piłka nożna, obojętnie jaki sport, po prostu jak się robi to zawodowo, to jakby traktujesz to w 100% jako swoją pracę. No tutaj zgodzę się z tym, że każdy sportowiec, zawodowiec żyje, można powiedzieć, w takiej bańce, bo poza treningiem, zdrowym odżywianiem, dbałości o to, ile godzin śpisz, tak naprawdę nic więcej cię nie interesuje. Ja, można powiedzieć, przez ponad 10 lat żyłem w innym trochę życiu jak normalny człowiek, który ma obowiązki domowe, rodzinne i w ogóle mnie nigdy w domu nie było. Każdy szczegół był, jakaś osoba była do tego, aby ktoś to za ciebie robił, czy pranie, czy podstawowe czynniki w życiu. Tak naprawdę miało mnie interesować tylko wstać z rana, pójść na trening i odpoczywać, ale tak jak mówiłem na początku naszego wywiadu, że na każdego przyjdzie pora, ja nie ukrywam, mi trudno było trochę się wdrążyć do takiego życia codziennego, ale jakoś po roku czasu mi to przeszło i tak naprawdę wdrążyłem się bardzo mocno, był okres, że naprawdę czasami wstawałem, kurczę, co tu dzisiaj robić, ale jakoś znajdywałem sobie zajęcia i dzisiaj mam czas. Dużo więcej czasu mam dla siebie, dla rodziny, niż to było za moich czasów ścigania się, ale też mam czas taki, gdzie się w czymś spełniam i z tego mam radość, także no, nie żałuję, że skończyłem może tą karierę tak szybko, także była to ciężka decyzja, jednak nie ukrywam, wdrążyć się do takiego życia codziennego też nie było to łatwe.
No dobra, jak już po karierze włączałeś telewizję i byłeś zainteresowany, zakładam, chyba że powiesz, że nie, tym, co dzieje się w peletonie, to na przykład patrzyłeś, o, ciekawe, co tam koledzy, bo przecież tych kolegów tam w peletonie mnóstwo, ciekawe, co tam ktoś dzisiaj ciekawego zrobi i zdarzało ci się wymieniać jakieś wiadomości albo po prostu, nie wiem, uśmiechałeś się czasami przed telewizorem patrząc, że ktoś robi coś, czego się albo spodziewałeś, albo ktoś cię czymś zaskakiwał. Czy ten twój detoks od roweru to było też takie odcięcie się trochę od tego świata kolarstwa, a nie tylko od samego roweru jako pewnego przedmiotu?
Znaczy, może się odciąłem od takiej jakby... Może to ujmę od takiej całej tej zaplecza tego, co było poza ściganiem, typu jakieś różne spotkania, czy eventy, czy gale. Od tego się mogę powiedzieć odciąłem trochę. Jednak cały czas miałem kontakt wśród naszych znajomych, tak jak po dzień dzisiejszy mam super kontakt, czy ty z Rafałem Majką, Maćkiem Bodnarem, de facto już też skończył się ścigać. Jednak też dużo znajomych we Włoszech, bo w różnych teamach jeździłem, ten kontakt mam cały czas i myślę, że to są już kontakty takie, które zostaną mi do końca życia, bo nawet gdzie się nie spotykamy w peletonie czy na wyścigach, cały czas mamy kontakt ze sobą i widujemy się czy tam na wakacjach, czy poza ich sezonem, także to są kontakty, które zostaną na pewno ze mną do końca życia.
Szczególnie przynajmniej no przed laty w wielu wywiadach podkreślałeś, czy też Rafał Majka podkreślał twoją rolę w tej waszej współpracy, bo jeździliście dużo, pomagałeś Rafałowi Majce w wielu imprezach. To jest też taka relacja, o której warto pamiętać w kolarstwie, że ten, który wygrywa albo ten, który jest liderem, bez tego wsparcia w grupie nie ma żadnych szans. I myślę, że też to jest coś, czego się w ostatnich latach polscy kibice nauczyli, że to nie jest do końca sport indywidualny, że to jest trochę trudniejsze do zrozumienia, że to nie jest takie proste, że tu każdy sobie robi co chce. Tu jest wszystko dokładnie podzielone, jest taktyka i tak dalej, i tak dalej. Zauważyłeś taką zmianę trochę w kibicach, że lepiej rozumieją, o co chodzi w peletonie?
Znaczy, kolarstwo w Polsce się zmieniło na tyle mocno, że ludzie już zaczynają wiedzieć, na czym w ogóle kolarstwo polega, bo tak de facto do każdego wyścigu startuje 7-8 zawodników na tych największych imprezach, czy typu Tour de France, Giro czy Vuelta. I tam jest zawsze jeden lider, ale tych sześciu zawodników jest jakby do pomocy do tego jednego. I ludzie zaczęli to rozumieć, bo to też może wydawać się niezrozumiały sport, dlaczego wszyscy nie mogą wygrać. No nie? Jednak kolarstwo jest to sport zespołowy. I ludzie to w Polsce zaczynają już rozumieć i to się zmieniło poprzez Michała Kwiatkowskiego czy Rafała Majkę, gdzie w dawnych latach byli naprawdę na topie i od tamtego czasu ludzie zaczęli to rozumieć.
Myślę, że tutaj też możemy pozdrowić trochę Adama Probosza, który zawsze podkreślał i tłumaczył karierę Sylwestra Szmyda, który przecież też był takim pomocnikiem, miał oczywiście wielkie zwycięstwo, ale zanim to było, myślę, że Adam był jedną z tych osób, które próbowały wytłumaczyć, o co w tym chodzi. A powiedz mi w takim razie, jeżeli dzisiaj obserwujesz kolarstwo, ja mam przynajmniej takie wrażenie, że dzisiaj dużo więcej i dużo częściej mówimy o kraksach, o wypadkach naprawdę poważnych, i coraz częściej biorą w nich udział też ci najważniejsi, faworyci, liderzy wyścigów. Często te urazy są dosyć poważne. Niedawno mieliśmy połamane obojczyki, jakieś urazy kręgosłupa. No, poważne naprawdę rzeczy. I zastanawiam się, czy ty widzisz, że rzeczywiście w ostatnich latach z jakichś powodów ta sytuacja w peletonie, czy jest bardziej agresywna, czy jak ją opisać. I czy w ogóle zgodzisz się, że jest takie zjawisko, że tych kraks jest coraz więcej?
Czyli kraksy w peletonie były zawsze, chociaż tu muszę przyznać ci rację, że tych kraks w tych latach, czy teraz, czy rok temu, dwa lata temu, kolarstwo się mocno zmieniło. Jest bardzo mocny nacisk ze strony sponsorów. Każdy chce być z przodu, każdy team chce być z przodu na najważniejszych wyścigach i poprzez to, bo de facto kraksy tworzą kolarze. Skoro kolarze odgórnie mają przed wyścigiem mówione, że przed każdym zakrętem mają być z przodu, to od tego się robią kraksy. No, przede wszystkim ze względu na stres i to, co mają jakby odgórnie założone poprzez dyrektorów. I to nie ukrywam, tych kraks jest więcej, bo nawet jak rozmawiam ze znajomymi, sami mówią, że no niestety tych kraks jest więcej, ale to jest poprzez wymóg sponsorów, każdy chce być z przodu i poprzez to właśnie tworzą się kraksy.
Drugim takim problemem kolarstwa, który też pewnie był od zawsze, ale który teraz dzięki temu, że właściwie mamy jeszcze więcej ujęć, możliwości śledzenia, wyścigów właściwie na każdym kilometrze, no to kibice, tak? Też coraz, właściwie no, coraz częściej słyszymy o tym, jak jakiś nieodpowiedzialny kibic próbujący zrobić zdjęcie, rzucający jakimś przedmiotem, oblewający jadącego kolarza wodą czy jakimiś innymi napojami, też powodują zagrożenia. No kolarstwo to jest taki sport, który jest bardzo blisko kibica, bo przecież często na tych najważniejszych wyścigach, w najważniejszych miejscach stoją tłumy przy samej drodze, kolarze są na wyciągnięcie ręki, a często, kiedy jest jakiś podjazd, to właściwie fani biegną koło ciebie na milimetry, że no, właściwie gdyby ktoś się lekko zachwiał, to wywróci tego kolarza. I zastanawiam się, czy widzisz w tym też jakieś zmartwienie dla dzisiejszego kolarstwa, bo z jednej strony nie sposób oddzielić się od kibiców, no bo przecież ta synergia sportowiec-kibic to zawsze jest coś ważnego, ale z drugiej strony no czasami to mało brakuje, żeby doszło do czegoś poważnego.
Znaczy, to jest taki sport, że kolarstwo jest bardzo mocno sportem kontaktowym dla kibiców. To nie jest tak jak piłka nożna, że ktoś siada na trybunie i przez półtora godziny ma widowisko i jakby de facto nie może dotknąć sportowca. Na takim wyścigu, załóżmy jak Tour de France, prawie 4000 km i pozabezpieczać wszystkie odcinki trasy, żeby każdy kibic nie mógł przejść, jest to po prostu nierealne na te czasy i myślę, że nawet w kolejnych nie będzie to do zrealizowania. No niestety, kibice są częścią tego sportu, bo poprzez kibiców ten wyścig się czuje, jednak no zawsze się zdarzały, uważam, takie rzeczy związane z kibicami, chociaż teraz może w ubiegłych latach było to bardziej nieodpowiedzialne, tak jak ostatni wyścig niedzielny Paryż-Trubę, gdzie jedna starsza pani chciała rzucić czapeczkę na koła roweru, tak? Także no, ludzie sobie nie zdają sprawy, jakie to są prędkości na rowerze i jakie poważne konsekwencje mogą oni ponieść, ale no, to się jakby UCI stara się z tym walczyć, jednak no, myślę, że to jest kropla w morzu, to co można zrobić.
Oczywiście, no nie minęły jakieś lata świetlne od momentu, kiedy jeździłeś w peletonie, ale trochę się jednak zmieniło i dlatego zastanawiam się, czy masz takiego kolarza, który ci jakoś zdecydowanie imponuje, albo którego kojarzyłeś, widziałeś w peletonie jeszcze, ale po tych 3 latach widzisz, że no stał się takim, mówiąc kolokwialnie, dzikiem peletonu. Jest ktoś taki, kto ci szczególnie imponuje, bo oczywiście jest taka grupa kolarzy, która w ostatnich no, czy latach, czy kilkunastu miesiącach odgrywa taką kluczową rolę, ale jest ktoś taki, o kim mówisz wow?
Znaczy, powiem tak szczerze, że kolarstwo poprzez te roczniki, tak jak kiedyś był Sagan czy inni bardzo wielcy kolarze, jakby zmieniła się ta era, przyszli po prostu młodzi, jest teraz na rękach, można powiedzieć, 7-8 zawodników, którzy po prostu są poza zasięgiem innych. Mam na myśli Van den Poela, Remco, Pogacar, to są zawodnicy, którzy jak przyjadą na wyścig, to jest 98%, że ten wyścig wygrają. Nie mam może de facto takiego zawodnika, z którym ja się ścigałem i się jakby wybił mocno, bo to się powstało w przeciągu 3-4 lat tak naprawdę. I szczerze, tak jak ostatnio z Maćkiem Bodnarem oglądaliśmy chyba Stradę Bianche czy jakiś inny wyścig, pisaliśmy sobie na WhatsApp, że generalnie teraz to kolarstwo, można powiedzieć, trochę się stało nudne, bo jeśli przychodzi taki wyścig niedzielny jak Paryż-Trubę, to jest 99% pewne, że wygra go Mathieu van den Poel i to de facto się sprawdza, także... Ale to są po prostu zawodnicy, którzy rodzą się naprawdę raz na kilkanaście lat i po prostu teraz są takie czasy, że ta młodzież naprawdę mocno napiera, bo kiedyś zawodnik, który wygrywał Tour de France, miał lat 30-32. Dzisiaj w wieku 22 lat wygrywają zawodnicy. To są naprawdę, można powiedzieć, jeszcze nie wyszli z juniora, a już wygrywają największe wyścigi na świecie. Także kolarstwo pod tym kątem się mocno zmieniło. Chociaż ja myślę, że ten sam efekt jest równie w innym sportach. Zobaczmy piłkę nożną, gdzie w ekstraklasie czy tych najlepszych teamach na świecie grają już 18-latkowie, 16-latkowie. Tak. Także ten sport w ogóle zawodowy się bardzo mocno odmłodził.
Paweł, to już tak jeszcze jeden temat, który mnie interesuje, bo oczywiście marzec, kwiecień to ten okres, kiedy śledzimy klasyki, ale za chwilę będzie maj, a maj to Giro d'Italia. Ty we Włoszech spędziłeś mnóstwo czasu i zastanawiam się, czy to mnóstwo czasu, które tam spędziłeś, przełożyło się w jakimś stopniu na to, że zdążyłeś te Włochy poznać, czy jednak treningi, starty i okej, sporo czasu w Italii, ale jakbyś miał powiedzieć, tak, już poznałem jakiś region, to musiałbyś tutaj mnie troszeczkę okłamać. Czy tak nie jest? Jak to? Jaka jest prawda?
Znaczy we Włoszech tak, spędziłem naprawdę dużo czasu i w sumie jestem tam też teraz często, jednak powiem tak, że we Włoszech myślę, że jadąc chyba z 5 razy Giro Italia, byłem, można powiedzieć, w sumie prawie w większym, każdym większym mieście. Jednak problem zawodnika jest taki, że jesteś w mieście, ale nawet nie wiesz, gdzie dokładnie jesteś. Także, no, ale na to, na zwiedzanie na pewno przyjdzie czas, bo chciałbym kiedyś kampera wziąć i te całe Włochy objechać. Jednakże ja byłem zawsze w Toskanii i tam znam wszystkie trasy, znam tam masę ludzi, z którymi jakby czy trenowałem, czy po prostu znajomych, bliska jakaś rodzina, bo we Włoszech bardzo kontakty są otwarte, to mogę powiedzieć, że przez znajomych też jakby stali się moją drugą rodziną i Włochy zawsze będą bliskie dla mnie i na pewno będę tam wracać, chociaż no tak jak mówię, jakbym miał dać 3 wielkie tury i wybrać ten najlepszy, to pewnie wybrałbym Giro Italia, które no niebawem za niedługo startuje.
No właśnie, to miało być to moje ostatnie pytanie, czyli sentyment do Giro pozostał mocny. Zakładam, że będziesz w takim razie śledził to, co się będzie działo we Włoszech. Może też tym razem, skoro już możesz to robić po raz kolejny sprzed telewizora, to może nawet trochę tych widoków sobie się troszeczkę napatrzysz, bo ta perspektywa telewizyjna jest zawsze fantastyczna, jeśli chodzi o oprawę, a wiadomo, perspektywa znad kierownicy jest mocno ograniczona.
No to prawda, bo na rowerze tak naprawdę nic się nie widzi, chociaż teraz oglądając te wyścigi, naprawdę nie spodziewałem się, że czasami można przejeżdżać jako peleton cały przez takie fajne miejsca, gdzie nigdy tego jako zawodnik nie widziałem, a teraz w telewizji można to naprawdę ładnie sobie wszystko pooglądać. Na to przyjdzie czas, no namawiam żonę, żebyśmy wzięli kampera i te Włochy w końcu objechali, jednak na razie jeszcze mamy małą córeczkę, ale myślę, że w kolejnych latach na pewno to zrobimy. I na pewno Giro Italia będę śledził. Teraz trochę mam więcej czasu po karierze. Te wyścigi mogę sobie oglądać i na pewno będę oglądać.
W takim razie życzę Ci wielu wrażeń z przyszłej wycieczki do Włoch, a na krótszą perspektywę ze śledzenia Giro d'Italia. Paweł Poliański, bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam, do usłyszenia.